Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zasady pobożności eucharystycznej, część pierwsza. Wierni słuchacze i widzowie cyklu Duch in Altum, którzy od 15 lat śledzą te audycje, przywykli do tego, że w doborze tematów poszczególnych odcinków często staram się uwzględniać przypadające w dany czwartek lub w najbliższych dniach różne liturgiczne wspomnienia czy święta, jak również inne ważne wydarzenia z życia Kościoła. To wszystko bowiem kształtuje naszą chrześcijańską, a zwłaszcza katolicką duchowość. I właśnie dziś w liturgii wspominamy rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie, która, przypomnijmy, jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu. Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem papieskim jest Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Otóż nie. Tam jest jedynie siedziba papieża. Bazylika Świętego Jana na Lateranie, jako kościół katedralny papieża, odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego dziś obchodzimy specjalny dzień przypominający moment jej poświęcenia. W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się 5 soborów powszechnych. Dopiero w 1377 roku papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu i tak już pozostało do dziś. Obok Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, Bazyliki Matki Bożej Większej na Esquilinie i Bazyliki Świętego Pawła za murami, kościół katedralny papieża jest jedną z 4 tak zwanych bazylik większych Rzymu, które pielgrzymi, pobożnie nawiedzając, mogą zyskiwać odpusty zupełne. Nie zamierzam jednak omawiać niezwykle ciekawej i burzliwej historii tej szacownej świątyni, nie bez racji zresztą nazywanej matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata, jak głosi napis na jej frontonie: Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis. Jednak zbieżność naszych czwartkowych rozważań z dzisiejszym świętem poświęcenia Bazyliki Świętego Jana na Lateranie daje świetną okazję, by przywołując nauczanie Kościoła wyrażane ustami papieży, powiedzieć kilka zdań o teologicznych zasadach prezentowanej obecnie pobożności eucharystycznej. Chrześcijańska pobożność od samego początku w sakramencie Eucharystii widziała, mówiąc słowami Soboru Watykańskiego II, pierwsze i niezastąpione źródło, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego. Stworzyła więc wokół niej liczne praktyki pobożnościowe, które nie zawsze pozostawały w zgodzie z teologiczną naturą tego sakramentu. Zanim więc zaprezentuję poszczególne formy pobożności eucharystycznej, chcę zatrzymać się na chwilę nad teologicznymi podstawami tego rodzaju pobożności. Najpierw trzeba zauważyć, że na temat teologii pobożności eucharystycznej, a także jej teologicznych podstaw, obszerny materiał można znaleźć zarówno w przedsoborowym nauczaniu papieskim, jak i w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II. Jeśli więc chodzi o nauczanie papieskie przedsoborowe na temat Eucharystii, to nie można pominąć tak ważnych encyklik jak Mystici Corporis Christi Piusa XII o mistycznym ciele Chrystusa z 29 czerwca 1943 roku, czy tego samego papieża encykliki Mediator Dei o świętej liturgii z 20 listopada 1947 roku. W pierwszym z wymienionych dokumentów papież mocno akcentuje to, co także po 70 latach wybrzmiało w encyklice świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, a mianowicie, że Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Dotyczy to nie tylko samej mszy świętej, ale także związanych z nią różnych praktyk pobożnych. Papież pisze, że w świętej Eucharystii bowiem wierni pożywiają się i wzmacniają na wspólnej dla wszystkich uczcie oraz zespalają się między sobą i z boską głową całego ciała węzłem niewysłowionym i boskim. W drugim z przywołanych dokumentów, Pius XII, obszernie zajmuje się kwestią pobożności w powiązaniu z liturgią i kultem eucharystycznym. Przywołując i potępiając ówczesne błędne przekonania, że liturgia to jedynie zewnętrzna, dekoracyjna część kultu, papież zwraca się do biskupów z prośbą, aby nie lekceważyli zaangażowania wiernych i zwrócili uwagę na nowe poglądy i mniemania o chrześcijańskiej pobożności, która, jak niektórzy mówią, ma być obiektywna. Owe poglądy, mówi dalej papież, usiłują wprawdzie uwydatnić lepiej tajemnicę ciała mistycznego oraz prawdziwą skuteczność łaski uświęcającej i nadprzyrodzone działanie sakramentów oraz mszy świętej, ale, jak zaznacza Pius XII, posuwają się tak daleko, że nie doceniają albo też całkiem pomijają pobożność, którą nazywają subiektywną, czyli osobistą. Snując dalej swój wywód, papież zaznacza, że Chrystus każdego dnia w sakramentach i we mszy świętej działa dla zbawienia naszego i dzięki temu w każdej chwili oczyszcza on rodzaj ludzki i poświęca go Bogu. Zatem Eucharystia domaga się osobistej odpowiedzi. Pełne przeżycie liturgii domaga się dopełniającej ją prywatnej pobożności. Oto co równo 70 lat temu pisał papież Pius XII na ten temat. Należy trzymać się tego, że sakramenty i ofiara ołtarza zawierają w sobie wewnętrzną siłę, gdyż są to czynności samego Chrystusa, które łaskę boskiej głowy przekazują i rozdzielają członkom ciała mistycznego. Niemniej jednak, aby one mogły osiągnąć należyty skutek, nieodzownie musi dołączyć się godne usposobienie naszej duszy. Dlatego Kościół nazywa wszystkie ćwiczenia duchowne, które oczyszczają dusze nasze, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu, dobitnie, a zwięźle, obroną chrześcijańskiego rycerstwa. Są one bowiem silnym staraniem członków, którzy z Bożej pobudki i przy pomocy łaski pragną przylgnąć do Chrystusa jako głowy. Należy więc stanowczo stwierdzić, że odkupienie, które jest w swej istocie dziełem od naszej woli niezależnym, wymaga jednak wysiłku duszy naszej, byśmy mogli osiągnąć zbawienie wieczne. Niewątpliwie należy odrzucić i uważać za bezpłodną tę prywatną i wewnętrzną pobożność, która zaniedbuje przenajświętszą ofiarę ołtarza i sakramenty i która odsuwa się od zbawiennej łaski spływającej z głowy na członki. Zdaniem Piusa XII ściśle związane z liturgią eucharystyczną ćwiczenia pobożne, mogące stromą ścieżką doskonałości doprowadzić do świętości, nie tylko godne najwyższej pochwały, lecz wprost niezbędne, gdyż odkrywają niebezpieczeństwa w życiu duchowym, skłaniają do nabywania cnót i wzmacniają czynną gorliwość, z jaką należy poświęcić na służbę Chrystusa siebie i wszystko swoje. Prawdziwa i właściwa pobożność, którą doktor Anielski, to znaczy święty Tomasz z Akwinu, określił słowem devotio, jest głównym aktem cnoty religii, aktem, który wprowadza właściwy ład między ludźmi i zwraca ich skutecznie ku Bogu, dzięki czemu dobrowolnie i z całego serca poświęcają się wszystkiemu, co dotyczy kultu Bożego. Ta pobożność wymaga rozważania praw nadprzyrodzonych i wspiera się na ćwiczeniach duchownych. To ją karmi, pobudza, wzmacnia, a nas zachęca do doskonalszego życia. W dalszym ciągu swojej refleksji papież Pius XII, jak widać, żywo zainteresowany rozwijaniem pobożności, zwłaszcza związanej z Eucharystią, pisze o owocach prawdziwej pobożności. Aby te praktyki były owocne, powinien panować w nich ład i porządek i powinny być ukształtowane teocentrycznie, to znaczy ukierunkowane ku Bogu jedynemu. Proszę pozwolić na nieco dłuższy cytat. Tego rodzaju prywatne praktyki chrześcijańskie i te pobożne wysiłki, którymi wierni starają się oczyszczać swe sumienia, stwierdza Pius XII, niewątpliwie pobudzają siły duszy i lepiej ją przygotowują do uczestnictwa w Przenajświętszej Ofierze Ołtarza, do przyjęcia z obfitszymi owocami sakramentów i do takiego odprawiania świętych obrzędów, aby z nich wychodzili gorliwiej usposobieni, ożywieni ochotą oddania się i modlitwie i umartwieniu według chrześcijańskiego obyczaju, by czynniej odpowiadać wezwaniu natchnienia łaski Bożej i z każdym dniem coraz wierniej naśladować cnoty boskiego Zbawiciela. Będzie to nie tylko z korzyścią dla każdego z osobna, ale i dla całego ciała mistycznego, w którym cokolwiek się dzieje dobrego, pochodzi z łaski jego głowy i rozlewa się na pożytek wszystkich członków. Wobec powyższego, uczy dalej papież, nie powinno więc być żadnej sprzeczności w życiu duchowym między Bożym działaniem, które w duszę wlewa łaskę dla uwiecznienia naszego odkupienia, a pracowitą współpracą człowieka, która nie powinna udaremniać łaski Bożej. Nie powinno być rozterki między nabożeństwami publicznymi a prywatnymi modlitwami, między zasadami cnotliwego życia a kontemplacją rzeczy nadprzyrodzonych, między życiem ascetycznym a pobożnością liturgiczną, wreszcie między jurysdykcją i prawowitą władzą nauczania hierarchii kościelnej, a władzą kapłańską we właściwym tego słowa znaczeniu. Z przytoczonych tu obszernych fragmentów encykliki Mediator Dei papieża Piusa XII wyłania się więc pierwsza i główna zasada pobożności eucharystycznej, a mianowicie, że pomiędzy celebrowaną przez kapłanów Eucharystią a różnego rodzaju praktykami pobożnymi, rozwijanymi głównie przez świeckich, nie może być żadnego napięcia, czy tym bardziej sprzeczności. Zarówno bowiem liturgia eucharystyczna i pobożność eucharystyczna mają jeden zasadniczy cel – uwielbić Boga przez Jezusa Chrystusa i doprowadzić człowieka do zjednoczenia z Nim.